Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan: jego sługo, zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Myślę, że nie warto w tej przypowieści skupiać się na talentach i myśleć, czym te talenty są. Czy to są pieniądze, czy to chodzi o umiejętności, czy to chodzi o jakieś cechy charakteru podzielone pomiędzy nas. Podobnie wydaje mi się, że w ogóle nie warto myśleć o tych różnicach w podziale. One oczywiście były. Tak, jeden dostał tyle, drugi tyle, a trzeci tyle. Natomiast tak naprawdę wszyscy z nich mieli się troszczyć o rzeczy niewiele. Taki jest refren tej przypowieści. Dobrze, sługo, dobry, wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Wszyscy mieli się troszczyć o rzeczy niewiele, o to samo. Oczywiście tego nie słyszymy o tym trzecim, no bo jego historia jest trochę inna. No i on w ogóle jest najciekawszy w całej tej przypowieści. Nie wiem, jak sobie, bo to jest bardzo taka obrazowa historia. Ja sobie tak próbowałem to zwizualizować, jak on to rozgrzebuje w ziemi. Jak on to z takim pieczołowitością chowa i tam zakopuje w tej ziemi. No i wiemy, że on się boi. Jak on to wszystko chowa, to on się boi. Zresztą potem się przyznaje do tego, że się bał. Pytanie jest takie, czego on się boi? Czy on się boi, że mu ktoś to ukradnie? Czy on się boi, że przyjdzie jakiś złodziej? Czy on się boi w ogóle ludzi? Nie chce mieć z nimi nic wspólnego? Czy on się boi jakiegoś braku powodzenia? No więc wydaje się, że nie tego się boi. Że najbardziej prawdopodobne jest to, że on się boi ryzyka. On się boi podjąć ryzyko w życiu. Ci, którzy dostali 5 talentów i 2 talenty, oni też się boją. Tylko Ewangelia o tym nie mówi, ale też się boją. To jest oczywiste, że oni się boją, no bo we wszelkiego rodzaju operacjach, we wszelkiego rodzaju inwestycji pieniędzy, czy ona jest duża, czy mała, czy średnia, zawsze istnieje ryzyko niepowodzenia. I zawsze jest obawa, że to się nie uda, że zostanie się gołym i wesołym. Co ciekawe, ten właściciel, ten, który to wszystko podzielił i odjechał, on jest dosyć dziwny, bo on wcale tak nie wygląda na takiego, co by mu tak zależało na tym zysku. No bo jak oni mu przynoszą, że oni to wszystko pomnożyli, to on mówi, to sobie weźcie to. Mam 5, 10, proszę bardzo. On nie każe im nic oddawać. Można zakładać, że tak naprawdę właśnie zależy mu bardziej na tym, żeby ci, którzy zostali obdarowani, zaczęli inwestować, zaczęli obracać. Nawet za cenę tego, że mogą przegrać. Nawet za cenę tego, że mogą odnieść, nie odniosą sukcesu, że odniosą porażkę, że doświadczą straty, że im się nie uda, ale żeby to robili. Taki nie jest ten trzeci sługa, który nazwany jest złym. Złym. To znaczy, dlaczego złym? No bo to ryzyko, którego on się boi podjąć, ono go doprowadza do takiej sytuacji, w której on nie chce stracić świętego spokoju, który ma w życiu. To jest trochę takie myślenie w kluczu jest jak jest, ale jakoś jest. Po co to psuć? Po co to naruszać? Ci pozostali dwaj, ci, którzy to pomnożyli, oni zostają pochwaleni nie za to, że nagle przynieśli więcej pieniędzy. Nie, oni zostają pochwaleni za to, że oni zrozumieli, o co chodzi temu właścicielowi. O co chodzi temu człowiekowi, który im to dał, temu panu, który im to dał. No i tu się pojawia jeszcze to drugie słowo, że ten sługa zły jest nie tylko zły, ale jest jeszcze gnuśny. Takie słowo. Znalazłem takie tłumaczenie takiego mnicha z VII wieku, nazywał się Jan Klimak. Był mnichem z tradycji wschodniej. Zresztą jego pisma wyszły po polsku. I on tam próbuje wytłumaczyć, że gnuśność w tych swoich pismach to jest martwica duszy. On to tak nazywa. On mówi, tak, że to nie jest lenistwo, że to nie jest taka postawa, a nie chce mi się. Nie, to jest takie znieczulenie siebie. Martwica duszy. Znieczulenie siebie. Sługo zły i znieczulony. Tak można by to było powiedzieć. I myślę sobie, że to otwiera bardzo szeroką perspektywę myślenia o naszym życiu. Jak można się w życiu znieczulać. Pomijam tak banalne rzeczy, że można się upijać, można się zaćpać, można naoglądać się pornografii po kokardę. To jest banalne. Można się znieczulać w ten sposób. Jasne. Ale można się też znieczulać w taki sposób, że pomimo tych wszystkich nawyków, tak, o których mówię, można też się z grzechem ułożyć w swoim życiu. To znaczy w ogóle nawet nie widzieć, że się grzeszy, że się kogoś rani i że jest to tak wmontowane w moje życie, że w ogóle nawet nie dostrzegam tej sytuacji, w której kimś manipuluję, w której kogoś oszukuję, który komuś kłamie w żywe oczy, na przykład komuś, kto jest dla mnie bardzo bliski, ale mam to tak wmontowane w życie, że nawet tego nie widzę. Można się z grzechem tak ułożyć. Można się też w życiu ułożyć też tak z patologią różnego wymiaru. I można się przyzwyczaić do życia w patologii różnej, rodzinnej, wychowawczej, rodzicielskiej, różnej. I to jest wszystko coś, co doprowadza do takiej sytuacji, że się znieczulamy i tak naprawdę zakopujemy ten jeden talent, nie puszczamy go. Taka forma znieczulenia. Można się też znieczulić w taki sposób, że można myśleć o tym, że kiedyś to przyjdzie taki moment w życiu, że już będzie dobrze. Że wtedy już nie będzie tych problemów i wtedy będę prawdziwie żył. Że to kiedyś minie. Teraz to jest przejściowe i za jakiś czas i wtedy zacznę dopiero żyć. Można tak myśleć o swojej wierze. Teraz jakoś jest trudno. Teraz to tak, wiadomo, człowiek jest zmęczony, to tak z tą modlitwą to różnie. Ale kiedyś taki będzie moment, że nie będę zmęczony i się wtedy zajmę tym. Wtedy się w tym zajmę i będzie dobrze. Można nawet w tym celu bardzo dużo różnych mądrych rad słuchać. Jak to kiedyś się to życie ułoży. Można szukać tych rad i pytać ludzi, jak to zrobić, chodzić po ludziach. A tak naprawdę nie robić nic. Dalej trwać w znieczuleniu. Znieczuleniu swojej duszy. Można też się znieczulić w taki sposób, że można się kurczowo trzymać takiego planu na swoje życie tylko jednego. Innego nie akceptować. I tylko przy tym jednym kurczowo trwać i żadne inne nie wchodzą w grę. Tylko tak, jak ja chcę. Całkiem niedawno wyszło wznowienie znakomitej książki, która pierwsze wydanie ukazało się 40 lat temu w Polsce. Takiej amerykańskiej dziennikarki, ale też taki psycholog Judith Wurst. Może niektórzy z was ją czytali. Ta książka nosi tytuł To, co musimy utracić. Bardzo się cieszę, że ją wznowiono, bo ona jest znakomita, bo ona wychodzi z kompletnie innych pozycji niż Ewangelia i chrześcijaństwo i dochodzi do takich samych wniosków. Ona mówi to samo, co Jan Klimak mówił w VII wieku, może trochę innym językiem. Ona używa do tego pojęć XX wieku, ale dochodzi do takich samych wniosków. Jej teza, czy jedna z jej tez tej książki brzmi tak, że w którymś momencie musimy zmierzyć się z taką naszą niedojrzałością, która polega na takim fantazjowaniu, że świat jest od tego, żeby robić nam dobrze. Może brzmi banalnie, ale można tak kilkadziesiąt lat żyć w takiej iluzji, w takiej fantazji. Że świat jest po to, żeby robić nam dobrze. To z tej tezy biorą się wszystkie takie pułapki i takie pokusy, które funkcjonują dzisiaj między nami. Chociażby takie, że nic nie muszę, a wszystko mogę. To jest kłamstwo. Bo nie jest tak, że nic nie musimy i nie jest tak, że wszystko możemy. To jest nieprawda. Chyba, że jesteśmy bogami, to tak. Ale to jest nieprawda. Podobnie jak inną pułapką takiego myślenia, takiej iluzji, jest myślenie w takim bardzo chwytliwym haśle żyj najlepszą formą siebie, czy takim najlepszym rodzajem siebie. Tak, najlepszą jakąś taką wersją siebie. To tak naprawdę jest bardzo ładnie nazwane egoistyczne życie. Że nic się nie widzi poza sobą, poza własnym nosem. Jest takie życie, że w ogóle wszystkich innych to się rozstawia po kątach. Tak naprawdę. Mówię to wszystko, wiecie, bo obracanie talentami i puszczanie ich w obieg to jest podejmowanie tego ryzyka. Właśnie przekraczanie tego rodzaju schematów, które my bardzo mocno w siebie wdrukowujemy i bardzo się do nich przyzwyczajamy. Przekraczanie takich schematów chociażby w tym kluczu, że w życiu, na różnych etapach naszego życia będziemy odczuwać różnego rodzaju lęki, i różnego rodzaju niespełnienia. I one nam mogą długo towarzyszyć. Ale w momencie, kiedy to potrafimy przyjąć, to jest paradoksalne, otwiera nas to w ogóle na ogromne doświadczenie radości życia i czerpania z tego życia pełnymi garściami. Podobnie jak otwieranie się na ludzi. Bo to jest iluzja, że możemy puszczać te talenty bez udziału drugiej osoby. To właśnie w tej przypowieści ci bankierzy, to są ci inni ludzie obok nas. To jest ogromna złuda, myśląc, że my się spełnimy sami i sami będziemy szczęśliwi. Ktoś mi kiedyś, całkiem zresztą niedawno, przypomniał taki wiersz księdza Twardowskiego, że do nieba nie idzie się gęsiego, tylko parami. Ładne, nie? Takie proste, ładne. To puszczanie w obieg i to przekraczanie tych iluzji, to jest tak naprawdę, wiecie, przejście od czegoś, tak sobie to nazywam, od dorosłości do dojrzałości. Dorosłość pojawia się w naszym życiu wtedy, kiedy orientujemy się, że świat nas może rozczarować, że ludzie nas mogą rozczarować, Kościół nas może rozczarować, nawet Pan Bóg nas może rozczarować. A dojrzałość to jest ten moment, w którym potrafimy to przyjąć i zaakceptować i iść dalej. I to jest puszczanie w obieg. To jest ryzyko w praktyce.